niedawna uczyłam taką młodzież jak wy, w tej chwili nowy, co innego. Jestem dyrektorem muzeum. Poza tym o kościele pisałam pracę magisterską i wiem o nim dużo. Czy jest łatwo zdobyć takie informacje? Nie. Dlatego, że materiały są w różnych miejscach, zmieniły się granice państwa, ludność okoliczna została przesiedlona, więc wiele rzeczy zostało powoli zniszczonych, a więc szuka się takich rzeczy w archiwach w Opolu, we Wrocławiu, no i w archiwach zagranicznych. To dużo kosztuje, powiem, mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest czasami no, dosyć dobry samochód. Żeby tą wiedzę znaleźć i spróbować ją skopiować. Znajdujemy się w kościele, który powstał około połowy XIII wieku, czyli bardzo wcześnie. Skąd to wiemy? W trzeciej ćwierci XIII wieku miasto było przynajmniej z tej strony, gdzie jest kościół już obwarowane kamiennymi murami obronnymi. I kościół, jak zauważycie, jak wyjdziemy na zewnątrz, nie ma cech charakteru obronnego, a więc musiano się czuć w mieście bezpiecznie, skoro kościół ma bardzo duże okna, bardzo dużo wejść. Kościół pierwotnie tak nie wyglądał, jak my w tej chwili go widzimy, bo kończył się na schodach do ołtarza. I wyglądał w ten sposób, że tu była główna część kościoła, tu się zaczynał ołtarz, tu miejsce był przy ołtarz, ołtarz był drugi, bo kończył się przy schodkach. Z 1903 do 1907 roku kościół był za mały dla ówczesnych mieszkańców i też nie najlepiej wyglądał. Na wystawie w muzeum zobaczycie, jak przyjdziecie następnego razu. I trzeba było kościół rozbudować. I mieszczanie wymyślili, że zburzą kościół i wystawią nowy w stylu podobnym do gotyku, zwanym nowy gotyk, czyli neogotyk. Część mieszkańców się na to nie zgodziła i kościół został rozbudowany tylko. A więc rozebrano tą część, gdzie był ołtarz, postawiono tą nawę poprzeczną i zbudowano krótką część ołtarza. To się nazywa prezbiterium albo chórem. Dlaczego krótką? Dlatego, że zaraz za tym jest ulica. A więc nie można było sobie pozwolić na taką długość, jaka była. I to jest też, w skrócie wam tylko powiem, jak to wyglądało. Natomiast cały kościół w tej wersji gotyckiej przechodził trzy etapy. I gdy popatrzymy, dlaczego wam kazałam tak usiąść, tak mi te filary będą przesłaniać, jak się przyjrzymy tej części, to się nazywa przęsło, czyli te kwadraty od filara do filara. I w tym przęśle zauważcie, że te żebra mają inne kształty. Tak samo inaczej wyglądają roślinki, te najstarsze, plecione. One są bardzo archaiczne i podobne do stylu damańskiego, czyli starszego. To, co o czym mówię, wy macie obowiązek to wiedzieć z plastyki. Jeżeli tego nie wiecie, to lepiej nie mówić, że nie wiecie, bo to jest podstawowa wiedza na poziomie podstawowym, czyli tym naprawdę dopuszczalnym. Jak ocena najniższa jest? Dopuszczający. Jeżeli ktoś nie wie, no to wie, jaką wiedzę posiada. I prawdopodobnie przesklepiono, czyli wykonano to sklepienie. Ołtarz nie miał nad sobą sklepienia murowanego, tylko miał otwartą więźbę dachową. Dlaczego, też trudno powiedzieć. I potem po kolei przesklepiano następne rzeczy. Jak się dobrze przyjrzycie, to popatrzcie, że te filary inaczej wyglądają. To są najstarsze i tu są najstarsze żebra. Ten filar jest ścięty, dużo młodszy i też dziwne, jak może podpierać starsze sklepienie. Ja podejrzewam, że im się zawaliło część sklepienia, albo musieli go przymurować, gdy kościół rozbudowali. I podsumowując, jak on pierwotnie wyglądał. Miał wyglądać tak jak teraz, około połowy XIII wieku. Nie było na to pieniędzy, prawdopodobnie, a więc podnieśli tylko te trzy przęsła do góry i to środkowe, natomiast te dwa po bokach były niższe, takie jak małe chatki przymurowane. Nazywa się to system bazylikowy, to też powinniście wiedzieć z plastyki. I zwieńczony był wieżą. Wieża powstała dużo później. Ta jej wysokość, która jest, bo pod koniec XIII wieku. Prawdopodobnie przed 1279 rokiem, kiedy królowa Kunegunda czeska po śmierci swojego śmierci swojego męża Przemysława Otokara II, wielkiego władcy europejskiego ówczesnego, który rządził całą Europą i zbudował dzisiejszy Wiedeń tak naprawdę, rządził jeszcze północną częścią Włoch, także to cesarstwo, to jego królestwo było ogromne. Wcześniej był księciem tych terenów i on już uczestniczył w budowie prawdopodobnie tej świątyni. I po jego śmierci w 1279 roku jego żona Joannitą Zgrobnik potwierdza patrona. Co to znaczy? To znaczy, że kościół mieszczanie razem z panem krajowym, czyli ówczesnym księciem, a tym królem, wybudowali. I ktoś musiał nim administrować. Na początku to był jakiś ksiądz, którego on tutaj zlecił. Wiemy, że nazywał się Eliasz. A potem oddano to zakonnikom. I taki bardzo duży zakon, największy na południu Polski, joannicki, rycerski, był w Grobnikach. I prawdopodobnie ci joannici nie dopełniali swoich czynności duchownych. Im tamtej rezydencji na wsi było wygodnie. I z biegiem czasu co się stało? Zezłościli się mieszczanie, poszli do Grobnik, zburzyli im ten w literaturze nazwany zamek, to mógł być dwór warowny, i ich przynieśli tutaj siłą. I po sporze pozwolono im naprzeciwko, jak widzimy, wam pokażę, gdzie stał dwór krzyżowy, gdzie zbudowali sobie nową komandorię murowaną. O co się kłócili z mieszczanami, jeszcze ci, ja nie się tak na marginesie wam powiem, o ważenie piwa. To było bardzo dobrym dochodem, a więc mieszczanie ważyli, sprzedawali na terenie miasta, a oni ważyli pod Głupczycami, też sprzedawali we wsiach okolicznych. No chodziło o pieniądze i z tego powodu były kłopoty. Ale do czego zmierzam? Ten kościół w 1279 roku już prawdopodobnie był skończony, być może tylko podwyższali wieże, albo kończyli sklepienia te ostatnie, bo to jest tak koniec gdzieś tak XIII wieku. Jeżeli wyjdziecie, to zobaczycie, że dzisiaj wieże są takie same, ale tak naprawdę ta wieża była nadbudowana, ta wieża była krótsza. Dlaczego? Dlaczego tak to etapami się działo? Bo nie zawsze były pieniądze na to, żeby od razu zbudować. I w tej wieży, to było uzasadnione, bo mieszkał dzwonnik na górze, tam jest przeszło 140 schodów na samą górę, nad dzwonami było mieszkanie, podłoga jest posadzki, jest piec i nad tym jeszcze był taki maleńki pokoik. Czy to było wygodne mieszkanie w średniowieczu? Tak. A więc nie tylko Paryż miał dzwonnika, ale miał dzwonnika, był dzwonnik z Głupczyc, był dzwonnik z Prudnika. Jego zadaniem było sprawdzać okolice, czy się nic nie dzieje w nocy, więc czy nie ma pożaru i tym podobnych rzeczy. Dlaczego? Bo domy były głównie drewniane. Żeby sprawdzić, czy on nie śpi, to wiecie, co wymyślili mieszczanie, żeby mu za darmo nie płacić, to taki młotek przywiązali do takiego dzwonu i sznurek. I co godzinę on musiał za sznurek pociągać i robiło bam, bam. Nie daj Boże, jakby bam nie było, czyli mu potrącili za tą jego dniówkę wtedy, bo to były jego godziny pracy. A o jego dzieciach mówili, że były bardzo wysoko urodzone. Nie chodziło o to, że pochodzą z dobrych notów, tylko właśnie dla żartu, że wysoko się urodził, bo najwyżej w mieście. I teraz jeszcze raz, gdybyście popatrzyli za siebie, zwróćcie uwagę, a więc ten taki piękny chór jest chórem bardzo późnym, takim już nie tyle balkowym, co bardziej rokokowym. A same organy mamy jeszcze młodsze, powstały na początku XX wieku i wykonane były w jednej z największych fabryk ówczesnej Europy wykonujących organy, czyli w Knowie pobliskim. Do dzisiaj ta fabryka jest i robi organy na cały świat, bardzo dużej klasy. Do dzisiaj się tam uczą z całego świata ludzie. A klasa liczy 7 osób, 10 osób, najwięcej 13, to już jest bardzo dużo. Ale uczy się mają z całego świata, bo to jest taki elitarny zawód. I projekty organów mają od 100 lat, czyli nasze projekty organów też u nich są. Teraz dlaczego ten kościół wydaje się nam jednolity? Dlatego, że tutaj przebudowywał go w 1903 do 1907 roku bardzo znany naukowiec Max Hasak z Berlina, który był fachowcem od średniowiecznej architektury. I on tu przyjechał, powiedział, że nie wolno zburzyć tego kościoła i wymyślił, jak go przebudować i według jego, wykonał sam projekt i według projektu mieszczanie ten kościół przebudowali. Posadzka, którą widzimy, jest posadzką z tego czasu, bo wcześniej była wyłożona takimi płytami nagrobnymi, jak tam są z tyłu, takie płaskie. Bardzo dużo tych płyt tutaj było, ponieważ pod wchodem były pochówki. Ponad 200 pochówków było pod spodem. Czy te szczątki się pod nami znajdują? Myślę, że część tak. W czasie przebudowy kościoła szczątki, które były pod ołtarzem, gdzieś przemieszczono, grzebano pod korpusem, bo tak to się nazywa, i pod kruchtą, czyli między wieżami. I czyli kościół składa się z prezbiterium, składał się pierwotnie z korpusu, czyli hali, bo wszystkie nawy są równe, i z przedsionka, którego mówimy kruchta. Natomiast to, co mamy tu naprzeciwko, poprzeczne, to ramię poprzeczne nazywamy transeptem. I to już jest, tak jak mówiliśmy na początku XX wieku. I co tu tutaj się dzieje? Popatrzcie, ołtarze są nowe, one mają 100 lat, czyli są jak dla sztuki bardzo nowe, a były tu bardzo stare. I pod koniec XIX wieku, w 1880 którymś roku, nie pamiętam dokładnie, jest zapisane, że w końcu kościół doczekał się pięknego oblicza i poddano go upiększeniu. I w końcu wysprzątano go z tego starego rupiecia. A tym starym rupieciem to były te gotyckie ołtarze. Takie były czasy. Po wojnie też się różnie sprzątało, prawda? W waszych domach też były różne ciekawe rzeczy. Niektórzy sprzątali po kolei, do dzisiaj tak sprzątają, wyrzucają, nim się zastanawiał, czy nie warto to zatrzymać. Siedzicie na ławkach. Aha, jaka była posadzka pierwotnie? Z cegły. Siedzicie w ławkach. Tych ławek nie było od początku. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie do XVIII wieku najczęściej stali. A tylko bogaci siedzieli i bogaci mieli te ławy tam z tyłu takie wielkie i w ołtarzu były po bokach takie ozdobne ławki i tam ci najbogaci siedzieli, reszta osób stała. Kościół jest kościołem, tak jak powiedziałam, halą, czyli wszystkie nawy ma równe. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dlaczego to się przyjęło w miastach głównie? Bo w miastach przynajmniej pozornie wszyscy byli jednego stanu, prawda? Że byli mieszczanie i służba. Natomiast kościoły takie, które były bazylikami, a więc nawy boczne mają niższe, to często było tak, że ci ważniejsi byli w tej głównej nawie wysokiej, ci mniej właśnie w tej nawie bocznej. Co o kościele jeszcze? O kościele jest sporo legend. Też niektóre można było poczytać w książce, która była przy jubileuszu, czyli część z was zna, a część można będzie poczytać w muzeum. I taką najbardziej znaną legendą jest legenda o Lipie Dżumie, czyli o Agnieszce i o Jaśku jej ukochanym. Jest tych wersji kilka, a wszystkie związane były z drzewem. To drzewo stało tutaj zaraz przy samym murze, jak wyjdziemy z kościoła. Była to ogromna lipa, ona była potem pod takim murkiem podmurowana, bo się przewracała, była bardzo stara. Kościół nie zawsze był kościołem katolickim. Zbudowany był jako kościół oczywiście katolicki, znaczy chrześcijański, bo słowo katolickie pojawiło się dopiero w czasie reformacji. To też wiecie z historii, że kościół chrześcijański podzielił się na wschodni, czyli bizantyjski, i zachodni. Nie wiecie, wszyscy widzę po oczach, tak pamiętają. A widzicie, jak się źle uczycie? Wiedza jest potrzebna, żeby ją łączyć, inaczej ona jest nic nie warta. I dopiero w momencie, kiedy powstaje z przyczyny reformacji, kościół zachodni chrześcijański się dzieli po raz pierwszy na rzymskokatolicki i na protestancki. I był czas, kiedy w czasie wojen szwedzkich kościół był protestancki. Potem trzymano tu konie, był taki moment też. I potem po XVIII wieku, po Soborze Trydenckim, powraca jako katolicki. Ale kiedy to się dzieje? Wtedy, kiedy właściciel terenu się zmienia. Też z historii wiecie, że czyja ziemia, tego religia. A więc przychodził właściciel, przychodził na protestantyzm, wszyscy ludzie na protestantyzm. Przychodził człowiek właściciel na katolicyzm, wszyscy ludzie musieli przechodzić na katolicyzm. Ponieważ to się już zmieniało w świadomości, to w Głubczycach były problemy ze zmianą tego wyznania na katolicki w momencie, kiedy te tereny przejęli książęta Liechtensteinowe. Ci, co zbudowali dzisiaj państwo Liechtenstein, czyli to jest, to są ci właśnie, ten lud, który wywodzi się zresztą z Austrii. I oni co zrobili? Siłą, znaczy wprowadzili nakaz, że jeżeli którykolwiek mieszczanin chce zostać w Głubczycach i zachować swój majątek w mieście, musi przejść na katolicyzm. Jeżeli nie, to musi opuścić. I powstała tutaj taka, taka anegdota, że coś jest tak tanie jak dom w Głubczycach. Część osób po prostu z tego rezygnowała i opuszczała. Druga część, pozostając, potajemnie wyznawała wiedzę, gdzieś swoją wiarę starą w lasach. Efekt był taki, że w pobliskiej Opawie był zakon jezuitów, który się głównie zajmował nauką młodzieży i te dzieci były stąd zabierane i na powrót uczone wiary katolickiej, bo już przez wiele tych, przez kilka pokoleń ta wiara katolicka została zaniechana, pomimo tego, że ich przodkowie byli wyznawcami tej wiary. Tak się po prostu działo. Ale gdzie pozostała wiara protestancka? Na wsiach. Wiele wsi ją jeszcze zachowało. I taką enklawą były Rozumice protestantyzmu u nas i Ścibożyce Wielkie, tam za Kieczem. Ale wracając do naszej budowli, zwróćcie uwagę, że okna są duże, ale nie aż tak wielkie jak w niektórych kościołach gotyckich. Niemniej jednak są proporcjonalne i spore. I te ozdoby kamienne, które dzielą okna, nazywamy masferkami. Po co były te podziały kamienne? Z prostej przyczyny. Witraż, którym są one wypełnione, jest bardzo ciężki. Kto pamięta, z czego się składa witraż? Klasa szósta, szkoła podstawowa. Ze zbarwionych szkiełek łączonych ołowiem, bo jest plastyczny. I wyobraźcie sobie, że pod wpływem ciepła, on jest plastyczny, ale pod wpływem upału naciąga się pod ciężarem. Byłaby taka siatka wypełniona rybami i to by się zarywało. Dlatego też podzielone jest na takie mniejsze konstrukcje, które są łączone dopiero w całość. Było to bardzo ważne dla ówczesnej filozofii, bo przez te kolorowe szkiełka wpadała najczystsza postać światła. Zresztą dzisiaj jak popatrzymy, popatrzcie jak pięknie to wygląda w dzień od środka, a witraż z zewnątrz jest widziany ładnie wtedy, kiedy jest to oświetlane od środka. Są dewastacje też na tym terenie, bo ja osobiście sama przywracałam do porządku młodego człowieka, który miał 8 lat, gdzieś tak, mieszkającego w okolicy kościoła, ponieważ kamieniami zrobił sobie tarczę z tych pięknych witraży i kamieniami rzucał w czasie mszy w niedzielę, a konserwacja tego witraża to był taki duży koszt, że trudno sobie to wyobrazić w porównaniu do głupoty. I być może nie byłoby takich aktów, gdyby rodzice płacili za zabawy swoich dzieci. Tak od początku do końca. I tak powinno być. Wtedy by oduczyli ich różnych pomysłów. Tak samo jak z tym malowaniem na trzego ratusza ostatnio. Nie? Co jeszcze takiego ważnego można byłoby powiedzieć? Jak się wchodzi na styk kościoła? Jest bardzo ciekawe wejście, ale wszyscy tam nie możecie wejść. To może wejść tylko kilka osób. Wchodzi się, kiedyś być może wchodziło się tą wieżą do góry, gdzieś było wejście. W każdym razie dzisiaj klatka schodowa jest na zewnątrz, czyli taka malutka wieżyczka, która jest przy kościele, prowadzi nas, wchodzimy na strych. Z tego strychu dopiero wchodzimy do wieży. I większe dzwony, które biją, wiszą w tej wieży po tej stronie, gdzie mieszkał dzwonik. Natomiast tamtą wieżę, która jest pustą, nazywano wieżą kawek, dlatego że w niej gnieździły się często dzikie ptaki. Jak wyjdziecie z kościoła, będziecie mogli zobaczyć, że w pewnej wysokości wieży są okna, które nie mają szkła. Z bardzo prostej przyczyny. Tam są dzwony. Gdy dzwony były rozhuśtywane, dźwięk spowodowałby, że co by się stało z szybą? Pękłyby szyby. Dlatego są żaluzje. I te okna nazywamy oknami dźwiękowymi. To wszystko.